Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, wycieczka po globie. Dzisiaj w programie. Jesteśmy uratowani. Przyszły członek NATO demonstruje siłę swoich żołnierzy na Paradzie Równości. Nowoczesne rozumienie słów przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Leżaki w kościele dla ochłody. Szczyt o COVID-19 i jego jasny punkt. Co mówi ten biały nacjonalista? By ratować planetę, nabaw się nietolerancji na mięso. Najnowszy horror wkrótce w kinach. Tytuł: Biskup i nawrócona dziewczyna. Czy Polacy są woke? I czy woke jest pani Anna Maria Żukowska? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Sprawki Okiem Katolika rozwinęły się dzięki wsparciu finansowemu patronów. Na YouTubie jest troszeczkę tak, że jeżeli głosi się teorie spiskowe, czyli mówi się prawdę, albo mówi się rzeczy niepoprawne politycznie, czyli mówi się prawdę, albo mówi się rzeczy w ogóle niezgodne jakoś z powszechnie obowiązującą narracją, czyli mówi się prawdę, to zwykle taki kanał nie może zarabiać na reklamach. Więc cała ta praca rozwinęła się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby to się rozwijało i chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Od września wracamy do mszy świętych w intencji patronów tej pracy. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Szwecja. Piątego sierpnia w Sztokholmie odbyła się tak zwana Parada Dumy, czy też w zależności od tłumaczenia Pychy. Podobnie jak co roku wzięła w niej udział szwedzka armia. W oświadczeniu Sił Zbrojnych Szwecji czytamy: w czasach narastających zagrożeń dla osób LGBTQI na całym świecie, na tegoroczną Paradę Dumy wykonaliśmy flagę ze zbroi. Jest tak niezniszczalna, jak nasza obrona praw człowieka, równej wartości wszystkich i naszego prawa do życia według własnego uznania. Flaga jest wykonana z fragmentu zbroi pojazdu bojowego, pomalowanego na kolory flagi Dumy i zostanie wystawiona w Parku Dumy w Sztokholmie. Siły zbrojne będą również obecne w Domu Dumy, w Parku Dumy oraz wezmą udział w Paradzie Równości. Celem udziału Sił Zbrojnych w Marszu Dumy 2023 jest dalsze przyczynianie się do kreowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych jako organu i pracodawcy. Odbywa się to poprzez przekazywanie ogólnych wartości Sił Zbrojnych, a w szczególności poglądu ich władz na kwestie LGBTQI. W ubiegłym roku armia szwedzka oznajmiła, że wspieranie ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki jest częścią podstawowych wartości szwedzkich sił zbrojnych. Szwecja niebawem ma dołączyć do NATO. Do niedawna byłem raczej pesymistą, jeżeli chodzi o sprawy LGBTQ i wszystkie inne literki. Mówię serio, że wyobrażałem sobie taką, to troszkę oczywiście przejaskrawię, ale mniej więcej wyobrażałem sobie, że jeżeli Pan Bóg pozwoli mi dożyć starości i będę miał wnuki, to mniej więcej tak będę rozmawiał ze swoim wnukiem. Powiedz, mama, ale oczywiście nie mów tego w szkole, bo przyjdą po dziadziusia. W szkole mów rodzic. Dziadku, a powiedz, to jest prawda, że za twoich czasów rodzice to byli zwykle pani i pan? I że to były dwie osoby? Tak, wnusiu, to jest prawda, ale to jest tylko między nami. Nie mów, że dziadziuś ci to mówił, bo nie chcemy, żeby dziadziusiowi zamknęli Sprawki Okiem Katolika. To jest ważne przedsięwzięcie dla tych pozostałych 16 jeszcze widzów, którzy to oglądają. Więc wszystko, co ci tutaj mówię, zostaje między nami. Tak, kiedyś była dwójka rodziców i to była mama i tato, pani i pan. Zmyślasz, dziadku. Tak sobie to mniej więcej wyobrażałem. Próbuję powiedzieć tyle, że przez długi czas myślałem, że już jest pozamiatane, że już tak jakby nie da się odwrócić tych trendów. Natomiast myślałem tak dlatego, że spodziewałem się, że ta rewolucja będzie wprowadzana troszkę bardziej umiejętnie, czyli jednak powoli. jest powiedzmy mądrość etapu, poczeka się, poczeka, aż jakieś tam powiedzmy pokolenie odejdzie, wejdzie nowe i troszkę bardziej powoli się będzie to wszystko wprowadzało. Mówię głównie o rewolucji, w tym przypadku mówię o ideologii gender. Dziś z jakiegoś powodu jednak próbują to zrobić bardzo, bardzo szybko. To idzie tak błyskawicznie wszystko, że moim zdaniem jednak to wszystko się niedługo przewróci i roztrzaska. I że ta moja rozmowa z wnukiem jednak na szczęście raczej będzie wyglądała bardziej w taki sposób. Dziadku, a czy to jest prawda, że za twoich czasów kiedyś żołnierze armii NATO tańczyli na ulicy z symbolami związanymi z homoseksualizmem? Tak, wnuczku, to jest prawda. To się nazywało wtedy, uważasz, Parada Równości. I tam nie chodziło tylko o homoseksualizm. Tam były też, wiesz, inne literki. Tam chodziło też o transseksualistów, czyli ludzi, którzy byli kobietami, mówili, że są mężczyznami i odwrotnie. I też o ludzi queer. To tak do końca nikt nie wiedział, kto to jest, ale to raczej tacy panowie, którzy prawie na golasa paradowali, wulgarne jakieś takie tańce robili. I to też była jakaś taka tożsamość. Ci panowie swoją drogą byli wpuszczani na przykład do szkół, czytali dzieciom bajeczki. Cudawianki, ale tak, to się nazywało Parada Równości i na tych paradach ci ludzie często tańczyli techno, tam jakieś wulgarne gesty wykonywali, całowali się, dziwne rzeczy. I tak rzeczywiście, no, był taki kraj w Szwecji, tam żołnierze też wzięli w tym udział i armia normalnie tańczyła sobie do muzyki z tymi symbolami. Zmyślasz, dziadku. Więc jakby widzicie, że niezależnie jak to się wszystko potoczy, i tak wnuki raczej nie uwierzą, przynajmniej w tym moim wyobrażeniu, w niektóre rzeczy, które teraz się dzieją. Może tyle, jeżeli chodzi o Paradę Równości. W każdym razie chyba jesteśmy uratowani, no bo niedługo żołnierze szwedzcy dołączą do NATO. Więc myślę, że od tego momentu już każdy Rosjanin, czy tam powiedzmy Chińczyk, no nie będzie mógł spać po nocach ze strachu przed potęgą tej armii. Tyle w sprawie armii szwedzkiej. W naszej wycieczce po globie lecimy w kolejne miejsce. Niemcy. W kościele świętej Urszuli w Monachium. Przed ołtarzem umieszczono kilka leżaków i ręczników plażowych, by ludzie mogli się ochłodzić. Na posadzce przyklejono wydrukowaną kartkę z napisem: Witamy w otwartym kościele. Cieszymy się, że tu jesteś. Tutaj w kościele możesz zafundować sobie trochę wolnego czasu. Zapraszamy do przejścia przez nawę i cieszenia się przez chwilę leżakami. Ten jakże chwalebny w historii kościoła rzymskokatolickiego projekt nosi nazwę mówiącą właściwie wszystko. Kul Kościół. Parafia z dumą umieściła zdjęcia leżaków na swoim facebookowym profilu. W opisie czytamy: W związku z falą upałów w ostatnich tygodniach, wikariusz generalny odpowiedzialny za region duszpasterski w Monachium pragnie powtórzyć, że kościoły w mieście są dostępne dla wszystkich odwiedzających jako miejsca odpoczynku, kontemplacji i ochłody. Dodatkową atrakcją jest dystrybutor wody pitnej, który stanął w kruchcie. Notatka od proboszcza na stronie internetowej parafii wyjaśnia, że ważne jest, aby dużo pić w upalne dni. Ciekawe jest, czy ów proboszcz przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat chociaż raz przypomniał parafianom, że ważne jest, by często się spowiadać. Witaj, wnusiu. Jak tam w seminarium? Dobrze u ciebie wszystko? Dziadku, jest taki problem, że muszę się często spowiadać, ponieważ podejrzewam moich profesorów o kłamstwo. To nieładnie, wnusiu. O jakie to kłamstwo podejrzewasz swoich wykładowców? Chodzi, dziadku, o historię kościoła. Ostatnio skończyliśmy wiek XX i już wtedy jakby no miałem podejrzenie, że oni albo nas wkręcają, albo jakiś, w każdym razie świadczą nieprawdę nam na zajęciach. Ksiądz profesor, wykładowca historii kościoła, mówił nam o jakichś ruchach charyzmatycznych pod koniec XX wieku, że na gitarze ludzie grali w kościele, tańczyli w kościołach, dziadku, i że papieże modlili się z muzułmanami. No to takie rzeczy nam tam opowiadają. I już, ale to już w ogóle jest przegięcie, dziadku. Mówił nam ktoś, że pod koniec XX wieku i na początku XXI rozdawali ciało pańskie na rękę. Ludziom normalnie na rękę ciało pańskie rozdawali. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć, ale już mówię, dobrze, zbliża się kolokwium, to już nie będę, wezmę to na wiarę wszystko. Nauczyłem się do kolokwium, zaliczyłem, no i weszliśmy w ostatni etap, czyli wiek XXI. I od tego momentu, już niech mi Pan Bóg wybaczy, jestem praktycznie przekonany, że wykładowca kłamie, albo ma bardzo, bardzo wybujałą fantazję. Stracił kontakt z rzeczywistością. Na ostatnich zajęciach opowiadał nam i pokazywał też takie materiały wideo, no ale to musiały być takie zwane deepfake'i, dziadku. Wiesz, co to są deepfake'i? Tak, wnusiu, wiem, co to są deepfake'i. No więc pokazywał nam materiały, że tam księża przebierali się w trakcie mszy świętej za klauny. Jakiś ksiądz odprawił podobno na początku XXI wieku, tam w latach 20. zdaje się, mszę świętą na materacu, w wodzie i żadna kara go nie spotkała za to. A że w lecie 2023 roku, dziadku, w kościele świętej Urszuli w Niemczech, do środka do kościoła wstawili leżaki, dziadku, uważasz? Bo tam chłodek jest. Ja sobie sprawdzałem też potem tam w danych statystycznych z tamtego roku, na zewnątrz też był chłodek wtedy. Więc już nic nie rozumiem z tej fantazji księdza profesora i dlaczego kłamie, tego nie wiem. Wnusiu, ksiądz profesor ci nie kłamie. Na zewnątrz oczywiście też był wtedy chłodek, ale oficjalnie, publicznie mówiło się, że to było lato stulecia. Najgorętsze lato od 100 lat. I że świat praktycznie zaraz zapłonie. Naprawdę, wnusiu, to były takie czasy, ty możesz nie wierzyć w to, ale to były takie czasy, że już prawie ludziom się, powiedzmy, udało się z ludzi zrobić zupełnie bezwolne takie organizmy, które patrzą się w ekrany i bardziej ufają w to, co jest na ekranie, niż własnym zmysłom. Czyli na przykład, no, wychodzisz sobie na zewnątrz, jest dosyć chłodno, ale wracasz do domu, włączasz wiadomości, mówią ci, że płoniesz praktycznie i zaczynasz się stresować, że świat po prostu płonie. Więc to były takie czasy, wnusiu. Dobrze, dziadku, ale nie powiesz mi, że to była prawda z tymi leżakami w kościele, że do kościoła ktoś wstawił leżaki, żeby tam chłodek był czy coś. Więc myślę, wnuczku, że dobrze, żebyś wyłączył ten swój taki dystans i po prostu ucz się sumiennie do kolokwium. To wszystko, co mówi ci ksiądz profesor, naprawdę się wydarzyło. Okej, dziadku, ale nie chcesz powiedzieć, że to hierarchia kościoła, że to jakby duchowni wstawili te leżaki po prostu naprawdę do środka do kościoła. To musiała być jakaś inscenizacja, tak? Wnusiu, ucz się do kolokwium z historii kościoła. Bruksela. 3 maja podczas międzynarodowego szczytu na temat COVID-19, który odbył się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, pani europoseł Christine Anderson z Alternatywy dla Niemiec wygłosiła szereg trafnych spostrzeżeń. Oto one.
This whole COVID madness, this so-called pandemic, it was just a test balloon.
To całe covidowe szaleństwo, ta cała tak zwana pandemia, to był tylko balon próbny. Gigantyczny balon próbny. Tylko po co, zapytacie? Żeby zobaczyć, jak daleko pójdą. Żeby zobaczyć, co dokładnie powinni zrobić, żeby wolne jednostki w wolnym i demokratycznym społeczeństwie zmusić do wyrażenia zgody. To właśnie chcieli uczynić. I udało im się to. Są teraz znacznie mądrzejsi. Oni nie mają dobrych intencji. Nigdy. W całej historii ludzkości. Nigdy nie było elit politycznych troszczących się o dobro zwykłych ludzi i nie inaczej jest teraz. Na litość boską, przestańcie się podporządkowywać. Zacznijcie się buntować. Jeśli nie chcecie się opierać, dopadną was. Dziadku, ty już stary jesteś, tobie się wszystko miesza. Oglądałeś kiedyś dużo filmów dystopijnych, potem ci się to wszystko pomyliło z rzeczywistością. Chcesz powiedzieć, że w twoich czasach zamknęli niemal całą ludzkość w domach i że był taki pan, jak on się nazywał, dziadku? Bill Gates, wnusiu. Mówiłem ci już i tak naprawdę było, ja tego wszystkiego nie wymyśliłem. Dobrze, dziadku, tak. Bill Gates był taki pan, tak, i on był drugim największym jakby donatorem, tak, WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. On dawał najwięcej pieniędzy Światowej Organizacji Zdrowia, która niedługo przed tymi wydarzeniami wykreśliła takie słówko śmiertelność z definicji pandemii, że przed tamtymi zdarzeniami niby pandemia to miało być coś, co jest, że jest wysoko zakaźne to, ale też śmiertelne mocno. Oni to wykreślili, żeby do użycia słowa pandemia wystarczyło, że po prostu jest mocno zakaźne i oni ogłosili pandemię i ogłosili, że trzeba się pochować w domach pod groźbą kar i służby porządkowe pilnowały ludzi w domach i potem, żeby jakby rozwiązać ten problem, to takie firmy produkowały jakieś takie preparaty, które prawie obowiązkowo wstrzykiwali ludziom i te firmy zarobiły na tym zyliardy, trygardów dolarów i udziały w tych firmach ma ten pan, jak to on się nazywał, dziadku? Bill Gates, wnuczku. Mówiłem ci już i nie mów, że dziadek zmyśla, bo tak było, ja to pamiętam. Dziadku. Dziadku, tak to bywa, że człowiek ogląda filmy w młodości, no i potem mu się to wszystko miesza.
Wprowadzamy następujące ograniczenia.
Ja też sprawdzałem, rzeczywiście był taki pan jak Bill Gates i on też jakby miał związki z taką firmą Microsoft, to tak przynajmniej podają teraz w internecie, i że w trakcie tej całej tam pandemii, tak, rzekomej, wszystkie dzieci na świecie prawie zaczęły chodzić do szkoły wirtualnie i używały przy tym najczęściej oprogramowania tej firmy. Dziadku, gdybym ja w swojej szkole filmowej, do której chodzę, jak wiesz, zobaczyła taki scenariusz filmu, to bym uznała, że to jest szmira, tego, no nikt by w to nie uwierzył.
I podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, jak i Dzień Wszystkich Świętych, a także Dzień Zaduszny, to będą dni, w czasie których cmentarze będą zamknięte.
Ale ja to naprawdę pamiętam, wnuczko, naprawdę tak było. Dobrze, dziadku, dobrze. A powiedz mi, jak to się skończyło? Oczywiście potem się wszyscy obudzili, tak? I jakby ci ludzie odpowiedzialni za to wszyscy dożywocia dostali. To jest już jasne w tym całym filmie, tak? No nie wiem, jakby ci to, wnuczko, powiedzieć, ale w tej historii, przynajmniej jak ja ją pamiętam, nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności praktycznie za nic. Cała ludzkość dała się zamknąć w domach. Potem bardzo, bardzo duża część tej ludzkości przyjęła te magiczne substancje w ramię.
Po raz pierwszy na scenie narodowym będę świadkiem wygranej, a ta wygrana to jest to, że będę zaszczepiony drugą dawką szczepionki przeciwko COVID. No, mam nadzieję, że od tego czasu moje życie, tak jak życie wszystkich, którym na sercu leży zdrowie i normalność w przyszłości, wszyscy zrozumieją moją decyzję i mam nadzieję pójdą też tym śladem, a widzę, że osób chętnych do zaszczepienia i spełniających warunki jest tutaj na stadionie bardzo dużo.
Te firmy zarobiły ziliardy, tryliardów dolarów. Te substancje okazały się nie takie do końca tym, jak je reklamowano, i też poupadało bardzo, bardzo dużo firm. Tak naprawdę dużo średnich przedsiębiorstw, ludzie potracili majątki, ale potem ci wszyscy, jakby, którzy to tam wymyślali, to nic im się nie stało. Aha, świetny film, dziadku, naprawdę, i świetne zakończenie, takie trochę mało, jakby przyznasz, wiarygodne.
Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii, i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca.
W każdym razie, kiedy już cały świat się budził po tym, że jakby no ktoś kazał im siedzieć w domach, ktoś zabrał ponad rok życia ich dzieciom, ktoś kazał nosić maseczki, jakieś kretyńskie maseczki, które wiadomo było, że w ogóle nic nie dają. Potem jeszcze dużo ludzi, parę lat potem, nosiło te maseczki, idziesz sobie gdzieś tam przez centrum handlowe dalej, jakiś starszy człowiek przerażony w maseczce idzie. No po tych wszystkich cyrkach, kiedy ludzie się zaczęli jakby tak trochę budzić, to nagle wybucha ta wojna. No wnusiu, ja sam tak średnio jakby jestem w stanie, ale wiem, że pamięć mnie nie myli, no. Nie brzmi to wiarygodnie, ale tak było. Dobrze, dziadku, tak, tak. Dobrze, co tam jeszcze mi opowiesz ciekawego? Stany Zjednoczone. Pan Jesse Lee Peterson to znany z konserwatywnych poglądów pastor z Alabamy. Często bierze udział w talk show Dr. Phil.
You're a pastor, right?
Yes.
Jest pan pastorem, prawda? Tak. I jest pan prezenterem radiowym. Tak. Dobrze. Powiedział pan, że biali ludzie powinni mieć więcej dzieci. Zdecydowanie potrzebujemy białych dzieci. Drżę na samą myśl o tym, że białe dzieci, biała społeczność maleje, ponieważ jeśli stracimy białych ludzi, to koniec dla Ameryki. Ponieważ jeśli się przyjrzysz, biali ludzie są bardziej innowacyjni, są bardziej kreatywni, mają pomysły na różne rzeczy. Wszystkie inne rasy nic nie robią, tylko niszczą. Czy czarnoskóry pastor może sobie pozwolić na takie, trzeba przyznać, dość odważne słowa, bez oskarżeń o rasizm? Oczywiście, nie może. Jeżeli wierzyć Wikipedii, pan Peterson jest białym nacjonalistą. Dziadku, ale teraz powiedz serio, to prawda, że kiedyś Amerykanie wjeżdżali do Polski bez wizy? Tak, wnusiu, to nie tylko kiedyś Amerykanie wjeżdżali do Polski bez wizy, ale Polacy kiedyś musieli mieć wizę, żeby wjechać do Stanów. Ale po co, dziadku, ktoś miałby się ubiegać o wizę do kraju trzeciego świata? Przecież tam komunizm, panuje kompletna bieda, dewiacje seksualne, okultyzm wszędzie dookoła. Prezydentką jest wywodząca się z komunistycznej partii Ameryki transseksualny biseksualista. dodatkowo z mniejszości etnicznej, czyli biały. Jeden z ostatnich białych, jaki w ogóle został w Stanach Zjednoczonych. Więc dziadku, kto starałby się o wizę w Stanach kiedykolwiek? Wnuczko, ucz się historii. Kiedyś USA było krajem całkiem bogatym i całkiem silnym. Dziadku, ta historia kompletnie nie trzyma się, w ogóle nie trzyma się kupy. Jak to jest możliwe, że w bogatym i silnym kraju wprowadzono komunizm? To się w ogóle ta historia tobie, dziadziuś, nie klei. Przecież w bogatym i silnym kraju nie ma proletariatu. Więc jakiej siły użyć do rewolucji, żeby wprowadzić komunizm w takim kraju? No więc wnusiu, na tym polega cały ten myk, że jak nie ma proletariatu, to się go wymyśli. Mniejszości rasowe, mniejszości seksualne. Uważaj, wnusiu, zwierzątka. Proletariatów można wymyślać naprawdę sporo. Dziadku, ale kto się może na to nabrać w normalnym kraju? No więc, wnusiu, nabrać się na to może syty konsumpcjonizmem człowiek. Dobrze, dziadku, ale jeszcze przecież jest wiara w Boga, w prawo naturalne, to jest zdrowy rozsądek. No więc teraz, wnusiu, choć pewnie w to nie uwierzysz, wyobraź sobie, że były kiedyś czasy, kiedy człowiek wymyślał sobie prawo sam. Tak sobie wymyślił, że on sam będzie ustalał prawo. Będzie sam ustalał, jak jest i o co tak naprawdę chodzi w rzeczywistości. Boga wyparł w ogóle z życia publicznego, prawo naturalne zapomniał i zaczął sobie tak sam ustalać, o co w tym wszystkim chodzi. I taki człowiek, plus jeszcze no syty konsumpcjonizmem, łatwo chwycił całą tą bajkę o tych proletariatach tam i już dosłownie w krótkim czasie potem mamy właśnie prezydentkę transseksualnego, biseksualistkę z mniejszości rasowej, czyli białego człowieka, który stoi na czele państwa czysto komunistycznego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki i mają coraz większy problem, żeby dostać wizę do Polski. Dziadku, znowu mnie podpuszczasz, ale lubię te twoje historyjki, opowiedz coś jeszcze. Krótka przerwa na reklamę. Dość często jestem pytany o taką listę lektur, którą bym polecał. Taka lista lektur z pewnością z czasem powstanie, zrobię ją przy pomocy ludzi mądrzejszych od siebie. Natomiast dzisiaj chciałbym polecić wam książkę Rodzina chrześcijańska, jaką być powinna. Autor książki, ksiądz Cozel, używając przykładów i anegdot, przedstawia zasady, którymi powinniśmy się kierować w rodzinie katolickiej. Przeczytam wam może spis treści, żebyście wiedzieli, jakich rozdziałów można się tam spodziewać. Nowożeńcy. Przed ślubem ślub, wesele, dom chrześcijańskiej rodziny, ojcostwo, macierzyństwo. Rozdział drugi. Mąż, ojciec rodziny. Rozdział trzeci. Żona, matka. Rozdział czwarty. Najdłuższy. Dzieci. O potrzebie dobrego wychowania dzieci. O obowiązku dobrego wychowania. I tak dalej. Jest bardzo dużo podpunktów w tym rozdziale. Rozdział czwarty. Opieka nad chorymi, czyli temat, który być może intuicyjnie nie przyszedłby nikomu do głowy, gdyby mówił o obowiązkach w rodzinie. Opieka nad chorymi, bardzo ważny rozdział. I rozdział piąty, rodzina chrześcijańska a śmierć. Każdego, kto jest zainteresowany tą tematyką, odsyłam do linku, który znajduje się, to będzie pierwszy link w opisie tego filmu. Pod tym linkiem będzie można kupić książkę Rodzina chrześcijańska, jaką być powinna, w wydawnictwie Tedeum. Jeżeli powstanie kompleksowa lista lektur polecanych, to ta książka z pewnością na tej liście się znajdzie. Wracamy do naszej wycieczki po globie. Ponownie Stany Zjednoczone. Wypowiedź, co prawda z roku 2016, jednak niedawno jej nagranie zyskało w sieci dużą popularność. Podczas wykładu na Światowym Festiwalu Nauki dr Matthew Liao, dyrektor Centrum Bioetyki Kolegium Światowego Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Nowojorskim, wyjaśnił swoją wizję genetycznego modyfikowania ludzi w imię ratowania Ziemi. Ludzie jedzą bardzo dużo mięsa. Gdyby ograniczyli jego spożycie, naprawdę pomogłoby to planecie. Ale ludzie nie chcą rezygnować z mięsa. Niektórzy będą chętni, inni mogą być chętni, ale mają słabą wolę. Mówią, ten stek jest po prostu zbyt soczysty. Nie mogę tego zrobić. Nawiasem mówiąc, jestem jednym z nich. Więc oto myśl. Okazuje się, że mamy różne nietolerancje. Ja na przykład mam nietolerancję mleka. Niektórzy ludzie nie tolerują raków. Możliwe więc, że możemy wykorzystywać ludzką inżynierię, by sprawić, że nie będziemy tolerować niektórych rodzajów mięsa i niektórych rodzajów białek wołowych. Jest coś, co nazywa się kleszcz samotna gwiazda i jeśli cię ugryzie, dostajesz alergii na mięso. To jest coś, co możemy zrobić dzięki ludzkiej inżynierii. Możemy prawdopodobnie rozwiązać naprawdę duże światowe problemy poprzez inżynierię ludzką. Ta wypowiedź oczywiście jest absurdalna, ale to nie przeszkadza wielu ludziom traktować poglądy pana Liao bardzo poważnie. W roku 2021, podczas szczytu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, artykuł pana doktora Liao „Inżynieria ludzka i zmiany klimatu” został włączony do dyskusji na temat planetarnej diety zdrowotnej. Czysto globalistycznej inicjatywy mającej na celu zmuszenie ludzkości do przyjęcia diety roślinnej i spożywania alternatywnych źródeł białka, takich jak owady i syntetyczna tkanka mięsna wyhodowana w laboratorium, na przykład u pana Billa Gatesa. Dziadku, z twoich czasów najbardziej uwielbiam te takie programy satyryczne, to tego już nie ma w naszych czasach. To było świetne, że ludzie się przebierali i wchodzili w jakieś sceny i udawali, że to odbywa się naprawdę. Że tam powiedzmy jakiś kongres jest, facet się ubiera w garnitur, jakiś komik i wchodzi w rolę, że niby on naprawdę jest powiedzmy na tym kongresie. I tam na przykład mówi właśnie, że powiedzmy trzeba w ludziach wywołać nietolerancję na mięso, żeby pomóc planecie. I on to tak mówi, a teraz ludzie mają za zadanie udawać, że ich to nie śmieszy, więc wszyscy muszą siedzieć i kiwać głowami i kto po sobie nie da poznać, ten jakby też no wygrał. Więc na tym polega ten program satyryczny, on jest genialny, to się filmuje i potem się pokazuje. To się filmuje i potem się pokazuje publiczności ludziom, a ludzie też mają się jakby udawać, że to się dzieje naprawdę. Nie dawać po sobie poznać, że to jest wszystko po prostu komedia. Uwielbiam, dziadku, te programy satyryczne z twoich czasów. To potem już tego formatu nie było. Ktoś to świetnie wtedy wymyślił. Tylko widzisz, wnuczko, nie wiem jak ci to powiedzieć, to nie do końca były programy satyryczne, to było na serio. Ten pan w tym garniturze, co mówił, że trzeba ratować planetę, bawiwszy się w nietolerancji na mięso w tym celu, to było naprawdę, to nie był żaden program satyryczny. O, dziadku, widzę, że próbujesz zrobić ze mną to samo, co wtedy w tych programach satyrycznych. Teraz ja mam udawać, że ty mówisz na serio. Także dobrze, umówmy się, że wierzę, że to było wszystko naprawdę. Jakieś jeszcze masz historie, dziadku? Brazylia. Szóstego sierpnia, podczas uroczystości bierzmowania w jednej z parafii w miejscowości Belo Horizonte, doszło do skandalicznego, a mimo to bardzo budującego wydarzenia. Młoda dziewczyna, która tego dnia nie tylko przyjęła bierzmowanie, ale została również włączona do kościoła katolickiego przez chrzest, przed przyjęciem swojej pierwszej komunii świętej, uklękła. Biskup Joaquim Giovanni Molgi Mareis odmówił udzielenia jej sakramentu i bezskutecznie zachęcał do powstania. Jak tłumaczył później, wszyscy zostali wcześniej poinstruowani, że ciało pańskie powinni przyjmować do ręki i na stojąco, a on sam od czasu pierwszych oznak pandemii unika podawania komunii do ust z szacunku i troski o komunikujących. Przy okazji należy zauważyć, że biskup ten podaje innym komunikującym komunię świętą na rękę pod dwiema postaciami. Dziewczyna ostatecznie przyjęła komunię świętą naklęcząco z rąk innego duchownego. Wydarzenie to jednocześnie jest skandaliczne i budujące. Skandaliczne, ponieważ biskup w rażący sposób nadużył swojej władzy. Rozdawał komunię świętą pod dwiema postaciami na rękę. Dał koszmarne świadectwo wszystkim tego dnia komunikującym. Przede wszystkim doprowadził do profanacji Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Ale wydarzenie to jest również budujące. Był to, przynajmniej jak na dzisiejsze czasy, niezwykły wyraz wiary dziewczyny, która dopiero co została katoliczką. Jakże mizernie przy niej wypadli ci, którzy katolikami są od dziecka, o biskupie nie wspominając. Dziadku, oprócz tych komedii z twoich czasów, o których mówiłam wcześniej, tych satyrycznych programach, gdzie tam ludzie mówili o nietolerancji na mięso, i tak dalej, to dobre też w twoich czasach kręcili horrory. Naprawdę, ja takich horrorów nie widziałam, jak z twoich czasów. Takie, wiesz, dziadku, takie sceny realistyczne, to wszystko takie wygląda jak na serio, że biskupem jest jakiś człowiek niewierzący i że w kościele katolickim papież mówi, zakazuje nawracać, ale się trafia jakaś dziewczyna, przypadkiem zupełnie jakaś tam nowo nawrócona dziewczyna i ona klęka, żeby przyjąć ciało pańskie. No horror, dziadku, po prostu klęka przed tym biskupem. Biskup ją podnosi, że przestań z tych kolan wstawać i próbuje jej wcisnąć do ręki, dziadku, ciało pańskie, umoczone w krwi pańskiej, czyli nie tylko pod jedną postacią, tylko pod dwiema postaciami świeckiej osobie, do ręki. Ona nie chce, tam nie chce wstawać, ten ją podnosi, ten biskup. Naprawdę horror, dziadku, jakich się nie kręci w naszych czasach już. W końcu ta przerażona dziewczyna tam, no nie chce przyjąć tego ciała pańskiego pod dwiema postaciami, do ręki, więc w końcu jakiś inny ją tam, diakon czy ktoś ją tam podnosi i gdzieś na bok odprowadza. Inny kapłan wtedy już, żeby ten horror, tak powiedzmy, zmiękczyć, daje jej komunię na klęcząco, a ten biskup tłumaczy potem, że przecież było jasno powiedziane, że robimy to na stojąco. Ujeny. Po takim filmie ja nie mogę spać potem jeden dzień, no ale po to się ogląda horrory, żeby się troszkę pobać. Takich filmów, dziadku, się dzisiaj nie kręci. Za twoich czasów więc były już najlepsze komedie i najlepsze horrory. Ale wnusiu, to wszystko się działo naprawdę. To nie były komedie i horrory, to był taka jakby komedia z rzeczywistości, taki horror w rzeczywistości. To nie były filmy, ty musisz to zrozumieć. Dobrze, dziadku, tak, rozumiem. To jeszcze mi coś opowiedz. Polska. Warsaw Enterprise Institute opublikował w czerwcu raport zatytułowany "Czy Polacy są woke?". Respondentom zadano szereg pytań zawierających stwierdzenia charakterystyczne dla ideologii woke. Oto niektóre z wyników. Najwięcej, bo aż 64% pytanych, popiera ściganie tzw. mowy nienawiści. Był to jedyny wynik powyżej 50%. Niepokoić może fakt, że aż 46% osób uważa, że dziecko najlepiej wie, jakiej jest płci, a 43%, że płeć zależy tylko od tego, kim się dana osoba czuje. Przeciwnym takim poglądom jest odpowiednio 31% i 37%. Z kolei najmniej, 16%, zgadza się z teoriami o przeludnieniu Ziemi, z usprawiedliwianiem aktów przemocy dokonywanych w imię klimatycznej ideologii oraz z usprawiedliwianiem przestępstw dokonywanych przez osoby pochodzące z rozmaitych mniejszości. Podsumowując, ogólnie z Polakami nie jest bardzo źle, ale nie jest też rewelacyjnie. Powtórzę, 46% badanych odpowiedziało, że dziecko wie najlepiej, jakiej jest płci. 43%, że płeć zależy od tego, kim się dana osoba czuje. To ci muszę powiedzieć, dziadku, że oprócz tych świetnych filmów, które były za twoich czasów, czyli tych super komedii, takich satyrycznych tam programów i horrorów dobrych, była ta szmira. Typowe takie kino klasy B. Że niby do Polski, jeszcze zanim tam Polska wprowadziła te wizy dla Amerykanów, wkroczyła jakaś taka ideologia i tam ludziom piorą mózgi, taki thriller, też trochę horror, że nagle społeczeństwo polskie, 46% Polaków mówi, że dziecko samo najlepiej wie, jakie jest płci. Że niby Polacy się dali na to nabrać. Jak się nazywało, dziadku, to ta legenda taka anglosaska. Woke to było, wnusiu, ale to nie była żadna legenda, tylko to naprawdę było. Taka ideologia, powiedzmy wtedy, to się nazywało, wiesz? Woke. No właśnie, że Polacy, Słowianie się nabrali na tą legendę woke, tych anglosasów i prawie co drugi Polak mówił, że dziecko najlepiej samo wie, jaka jest płeć. Także nie, to jest szmira. Takich filmów bym nie oglądała. Mało wiarygodny scenariusz. Takie coś nie mogło się dziać naprawdę, dziadku. Dobry film, tak nas uczą w szkole filmowej, to jest wtedy, kiedy to trochę chociaż jest takie prawdopodobne. To w to nie uwierzę, że to się wydarzyło naprawdę. Ty lubiłeś, dziaduś, takie filmy klasy B? Z takimi mało prawdopodobnymi scenariuszami? Ale już ci tłumaczyłem, wnusiu, że to... to nie były wcale filmy klasy B, to się wszystko działo naprawdę. Dobrze, dziadku, dobrze, nie denerwuj się już, zaraz ci kaszkę podam. Uspokój się, myślę, że to już wystarczy na dzisiaj, nie? Już zamknijmy ten skarbiec wspomnień, bo ci się tam, dziadku, myli trochę rzeczywistość z filmami. Wnusiu, ja to wszystko naprawdę pamiętam. Tak było, nawet w Polsce, to wtedy mówili, że chłop może urodzić dziecko, wnusiu. Dziadku, uspokój się, bo nic z tego, co mówisz, no nie ma żadnego sensu. Wnusiu, czekaj, ja tutaj poszukam, mam taki zapis jeszcze, zobacz, co mówiła taka jedna pani. Ponownie Polska. Polacy na szczęście jeszcze nie są tak zupełnie woke. Natomiast z całą pewnością bardzo woke jest pani Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Była działaczka Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej oraz biseksualistka. Posłuchajmy.
Czy biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko?
Biologia jest szerszym pojęciem niż to, jakie mamy organy wewnętrzne, czy to, co mamy między nogami. Są kwestie hormonów, są kwestie genów. W związku z czym, no, to jest pytanie, które już jest mi zadawane wielokrotnie. Osoby, niezależnie od tego, czy się identyfikują jako mężczyzna, czy jako kobieta, jeżeli mogą zajść w ciążę, choćby w sposób in vitro, mają macicę, no to po prostu są w stanie, tak.
Dziadku, tak wnusiu, ale te wszystkie rzeczy, co mówisz, że były naprawdę za twojej młodości, to żartujesz, prawda? Bo trochę, dziadku, mnie to już zaczyna stresować. Żartujesz? Tak, żartuję. I to były, dziadku, tylko takie komedie, horrory, kino klasy B z twoich czasów, tak? Tak, wnuszko, tak, nie denerwuj się. Na starość najwyraźniej pamięć płata mi figle, już momentami sam nie odróżnią od tego, co było naprawdę, co było jakimś filmem. W sumie rzeczywiście, te wszystkie rzeczy brzmią tak nieprawdopodobnie, że nie mogły się dziać. Musiałem to sobie wymyślić. I to, mój drogi widzu, byłoby wszystko w naszej dzisiejszej wycieczce po globie, ale również takiej wycieczce w przeszłość. Tym, którzy dotrwali do końca, bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie jakby pomóc temu filmowi, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie komentarz. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, jak zostać patronem tego kanału, znajdują się w opisie tego filmu. Bardzo wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia jutro rano w podcaście Sprawki Okiem Katolika rano. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.